Witam wszystkich na spotkaniu promocyjnym w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Jest to pierwsze spotkanie w tym roku, jednocześnie kolejne w działalności naszej księgarni. I dzisiaj zapraszam wszystkich na promocję książki pod tytułem Jaka szkoda? Krótkie życie Pauli Mederson-Becker. I mamy okazję tutaj przywitać autorkę książki, czyli panią Annę Arno, jak również prowadzącego pana Mikołaja Nowaka-Rozińskiego. Zapraszam serdecznie.
My jeszcze raz bardzo państwa powitamy na spotkaniu o bardzo wyjątkowej książce. Pewnie nie trzeba przedstawiać autorki, ale wypada. A ja staram się dostosowywać do pewnych konwencji, więc niech tradycji stanie się zadość. Więc Anna Arno to przede wszystkim poetka, a także eseistka i historyk sztuki, autorka dwóch naprawdę doskonałych książek. Pierwsza to właściwie druga, ale może pierwsza tak naprawdę, zbiór prus poetyckich Okna, wydanych nakładem Zesztów Literackich, a także biografii Gałczyńskiego, wydanej nakładem wydawnictwa Znak. Jest autorką licznych tekstów o sztuce i literaturze. Jest taką najuważniejszą obserwatorką życia artystycznego w Polsce i na świecie. Jeżeli dowiedzą się państwo o jakiejkolwiek wielkiej i wspaniałej wystawie, mogą być państwo pewni, że Anna Arno już ją widziała lub zaraz ją zobaczy. Autorką biografii Pauli Mederson-Becker jest zatem poetka i historyk sztuki. Z poezji wzięłaś do swojej książki niewątpliwie siłę wyrazu i wielką dbałość o język. Z historii sztuki właściwie z rąb tej książki, to znaczy wielką wiedzę i niezwykły warsztat. W końcu absolwentka Institute of Fine Arts w Nowym Jorku to mówi samo za siebie. W książce udało się uchwycić właściwie cały świat Pauli Mederson-Becker. Współczesnych jej szkół artystycznych, literatury, relacji społecznych. Wiemy, kogo mijała na ulicach mieszkając w Paryżu, kto wymalował nawet szyld w jadłodajni, gdzie chodziła po zajęciach malarskich. Poznajemy jej przyjaciół, ich losy. Jest w tym pisaniu wielka odwaga i świeżość. Piszesz o wielkich problemach sztuki, jakby to była jedyna przymiarka do takiej syntezy, jakbyś była pierwsza. Ale nie ma tu cienia zrozumiałości, żadnego. Raczej wielkie zrozumienie tematu i to, co można by nazwać za Baltazarem Castiglione taką sprecaturą, w polskim przekładzie nizaczmieniem. Klarowność wywodu, prostota i piękno języka pozwalają uwierzyć czytelnikowi, że ta wiedza przychodzi od tak, bez trudu. Jest niemal przyrodzona. Tymczasem za każdym akapitem stoi wielki wysiłek czytelnika i archiwisty. Ogromna wiedza i warsztat. Naprawdę imponująca pod każdym względem. Ja sam jako taki początkujący adept historii sztuki właściwie czytałem każdą stronę z zazdrością i takim rumieńcem. Paula Mederson-Becker urodziła się w ostatniej ćwierci wieku XIX i zmarła zaraz na początku wieku XX. Było to życie bardzo krótkie, jak wskazuje sam tytuł książki. Jest malarką zupełnie nieobecną na naszej szerokości geograficznej, właściwie u nas nieznaną. A książka, o której mówimy, jest po prostu jej debiutem w Polsce. A była to postać fascynująca i jako malarka, i jako kobieta. Po prostu fascynująca. Ale wiesz, zacznijmy od początku, bo ja nie powinienem mówić za dużo. Więc jak to się wszystko zaczęło? Od czego? Jak na nią trafiłaś?
Trafiłam na nią chyba przez Rilkego i nawet nie wiem przez jaki tekst. Dowiedziałam się, że Rainer Maria Rilke się przyjaźnił z malarzami, a szczególnie z malarką Paulą Mederson-Becker. I potem byłam w Wiedniu na jakiejś zupełnie innej wystawie i zobaczyłam małe ogłoszenie o wystawie Pauli Mederson-Becker w Krems, niedaleko Wiednia. To było 5 lat temu i ta wystawa mnie olśniła i wtedy zaczęłam czytać więcej i chciałam się więcej dowiedzieć o jej losie. Tam kupiłam też jej dzienniki.
To było Naprawdę tylko 5 lat temu? Znaczy ta książka powstała w ciągu 5 lat?
No mnie się wydaje, że całe wieki, dlatego że to znaczy 5 lat temu ja ją odkryłam, a ostatnie 3 czy 4 lata to jest epopeja wydawnicza, która się kończy myślę szczęśliwie.
Tak, szczęśliwie na pewno, bo jak Państwo wiedzą, książka jest pięknie wydana. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo się zaopatrzą w tę książkę, żeby pomóc wydawcom. Nie, ale naprawdę jest to po prostu wspaniała książka i rzeczywiście ten trud wydawcy jest godny absolutnie pochwały. No dobrze, ale teraz trochę ją przybliżmy, dlatego że podejrzewam, że dla większości z nas jest to postać mało znana. To znaczy rzeczywiście u nas się o niej nie pisało. Więc jakie były jej początki? Znaczy rodzina, środowisko, no ona się skądś musi wziąć, prawda?
Ona się wzięła z postępowego niemieckiego mieszczaństwa, gdzie uważano, że malowanie jest zajęciem tak samo godnym i konieczną częścią wychowania młodej dziewczyny, jak granie na pianinie. Ona oczywiście na pianinie grała całkiem nieźle, ale rysowanie, malowanie bardzo szybko potraktowała w sposób niezwykle profesjonalny. I to jest niezwykłe, że już jako 14-letnia dziewczynka miała poczucie, że będzie malarką, że to jest jej powołanie, że musi się w tym kierunku kształcić. Wymogła na rodzicach zapisanie na kursy malarskie. I teraz to jest dosyć naturalne, że 3-letnie dzieci chodzą na bardzo różne kursy, ale wtedy zupełnie nie i zupełnie nie dla dziewczynki. Także pod tym względem rodzina była właściwie wyjątkowo przyzwalająca i też jakoś niezwykła.
Tak, ale no, szczególnie jak cytujesz jej listy, no właśnie jako w gruncie rzeczy nastolatki, przebija z tego taka niezwykła dojrzałość, czyli nie... W gruncie rzeczy nie unosi się nad nią trochę takie widmo czy przekleństwo cudownego dziecka, które od samego początku wiedziało, w którą stronę chce iść.
No, czy wiedziało, bo ja myślę, że ona miała rzeczywiście jakieś poczucie, że ma niesamowity talent, o który musi dbać i że to niewielu ludzi takie poczucie ma. Bardzo silną potrzebę i ambicje i taką konieczność realizowania tego talentu w pewnym sensie za wszelką cenę. Także to myślę, że to raczej nie cudowność, to nie było cudowne dziecko, którym się wszyscy zachwycali. To było zadziwiające, było raczej własne dążenie.
Chociaż stale piszesz o tym, że ona zastanawia się nad problemem swojego egoizmu. Bierzesz to zawsze w cudzysłów i w ogóle piszesz o tym jej dążeniu jako o rodzaju, czy o takim przekonaniu o własnym talencie, jako o rodzaju egoizmu.
Bo rodzina jej cały czas zarzuca egoizm, ona to bierze w cudzysłów i ona mówi, przepraszam, jeśli zarzucacie mi egoizm i bezwzględność, ale tak muszę i inaczej nie mogę. Ja myślę, że w pewnym sensie to ona musiała być jakoś egoistyczna, że potrzeba pójścia za głosem swojej, takim wezwaniem do jakiejś twórczości jest egoistyczne. I w każdym razie ona podejmowała takie decyzje, które jakoś były bezwzględne. To znaczy, jeśli kogoś to miało zaboleć, jeśli ktoś miał strasznie tęsknić z tego powodu, jeśli komuś poświęcała mniej czasu, to jednak ona miała przekonanie, że malowanie jest dla niej ważniejsze i wszystko inne jest drugorzędne.
Ale już stawia to malarstwo w końcu na pierwszym miejscu, no ale nie jest to takie proste, tak, dla niej. To znaczy, jak zaczyna się ta edukacja artystyczna i jakie ona musi pokonać te kolejne stadie, te kolejne przeciwieństwa?
No, edukacja artystyczna zaczyna się niewinnie w tym sensie, że właśnie ona pochodzi z rodziny, w której talent i osiągnięcia artystyczne uchodzą za coś godnego pochwały, ale dopóki to trzyma się pewnych granic. To znaczy coś, co może być no, jakąś rozrywką, dodatkiem, do, co dodaje wdzięku. Ale jej, szczególnie jej mama miała chyba takie, znaczy wyobrażam sobie, że to była taka dosyć egzaltowana osoba, która miała większe ambicje. I no, zachwycała ją ta myśl, że córka może robić coś artystycznego. I w związku z tym pomagała, no, finansowo robiła wszystko, żeby najpierw ona mogła chodzić na prywatne lekcje. Już jako nastolatka w Londynie chodziła do szkoły rysunków. Potem no, właściwie przez upór matki też mogła się zapisać do takiej specjalnej, znaczy specjalnej, znaczy Akademii Rysunku i Malarstwa dla Kobiet w Berlinie, założonej przez same kobiety. No i miała też dużo szczęścia, to znaczy w momentach, w których ojciec mówił, no już dosyć tego, musisz sobie zarobić trochę, jako musisz zostać guwernantką, musisz się sama utrzymywać, my już nie będziemy cię więcej utrzymywać. W tym momencie właśnie przychodził jakiś spadek albo... A w momencie, kiedy kolejna katastrofa się szykowała, to udało się zawrzeć odpowiednie małżeństwo, które też jej pozwoliło kontynuować.
No tak, ale gdybyśmy teraz mieli odtworzyć taką mapę tych peregrynacji, bo zarazem ty, opisując kolejne miejsca, w których ona się uczy, dajesz nam, znaczy właściwie piszesz historię możliwości kobiet artystek, to znaczy tego, gdzie mogły się uczyć, bo niemalże z każdej możliwości Paula skorzystała, prawda? Więc jak to było?
No tak, to znaczy najpierw była w Londynie St. John's Wood Art School. To była taka szkółka dla amatorów, ale to wszystko były takie jakby kursy przygotowawcze dla osób, które się starały na Akademię Sztuk Pięknych. To był okres, kiedy no, zaczynano przyjmować kobiety na Akademię Sztuk Pięknych. Ale w zasadzie jeszcze no, w niewielu z nich. To w tych latach to powoli się ten proces zaczynał. Potem w Berlinie, te były szkoły w Berlinie i w Monachium, ona wybrała tę szkołę w Berlinie. To była też szkoła, w której najpierw się uczyła, potem wykładała Kate Kollwitz. No i potem w Paryżu Akademii Colarossi na Montparnasse i Akademii Julien, do której ona też potem, w której krócej się uczyła. Prawdopodobnie, że to była szkoła droższa. I to były obie szkoły dla no, osób aspirujących do École des Beaux-Arts, ale głównie dla amatorów. Czasami tam opisywano tłumy Amerykanów właśnie, osób, które mogły sobie na to pozwolić, które przyjeżdżały na tydzień albo dwa porysować z modela. Tam można było na dowolnie krótki okres się zapisać.
Ale znaczy, no chyba nie Nagiego, tak jeszcze wtedy Proszę? Modela? Chyba nie Nagiego.
No właśnie cała rzecz się obraca wokół Nagiego modela. To znaczy cały problem Akademii Sztuk Pięknych i dopuszczania kobiet się skupia na nagim męskim modelu. Także no, to była, to znaczy oczywiście, że to był tylko pretekst, żeby kobiet nie dopuszczać.
No tak, tylko preks. Dalej jedzie gdzie?
No to znaczy to są kolejne pobyty właśnie. Kolejne pobyty w Paryżu w 900 roku, w 903 i 905, 906. I przez pierwsze dwa bardzo pilnie chodziła do tych obu akademii szkicować z żywego modela. Tam były też takie specjalne zajęcia croquis. To było szybkie szkicowanie z modela, który co 5 minut zmieniał pozę. No i dodatkowo kursy anatomii w École des Beaux-Arts. Wykłady otwarte, wykłady anatomii.
No tak, ale ona jakby nie tylko, bo jej pobyty w akademii są w gruncie rzeczy takim uciążliwym nabieraniem warsztatu, ale ona też jakby odbiera, i to bardzo świadomie, taką drugą wielką lekcję malarstwa, prawda? To znaczy w salach muzealnych. Gdybyś mogła powiedzieć o jej mistrzach malarskich.
No, myślę, że ona zaczęła od malarstwa, znaczy w Berlinie. od malarstwa dawnego, trochę renesansu, trochę Frangelico. Czasami się podobał ktoś dziwny, jak na przykład jakiś Moretto da Brescia. Potem chyba z wielkich mistrzów dawnych najważniejszy był dla niej Rembrandt przez cały, właściwie cały czas. I co ciekawe, bardzo późno odkryła, to znaczy nigdy tak naprawdę nie zachwyciła się impresjonistami. W Berlin był miejscem, gdzie, to znaczy Niemcy jako pierwsi odkryli impresjonistów w Europie poza Francją. Dyrektor Hugo Trudy zaczął jako pierwszy kupować Moneta, Maneta, Pizarra, ale ona nigdy się do nich nie zapaliła i dopiero w 900 roku w Galerii Wollarda odkryła Cezana. I to jest dosyć wyjątkowe, dlatego że wtedy jeszcze Cezan był wielką nowością i dopiero 5 lat później po jego śmierci na wielkiej retrospektywie, która po jego śmierci Cezan stał się takim odkryciem i pierwszym jakby przewodnikiem dla całej sztuki nowoczesnej.
To jest dosyć niezwykłe, że jej gusta niemalże się pokrywają z tą krytyką artystyczną końca XX wieku, prawda? W którym jakby impresjonizm się trochę odrzuca jako nazbyt salonowy, taki falbankowy można to nazwać, prawda? A Cezanne jest tym wielkim bogiem, prawda? Znaczy ona niezwykle wyprzedza czas.
No tak, ale myślę, że ona jakoś patrzyła po swojemu i znajdowała u niego coś, co było jej potrzebne, jakieś wyczucie formy, koloru. Nie wiem, na ile ona mogła zobaczyć impresjonistów. No, wiem, że Monet się zawsze wydawał rzeczywiście rozcieńczony, taki mało poważny, mało solidny. I rzeczywiście odkrycie Cezana było wyjątkowe, bo zrobiła to sama i dopiero pod koniec życia bardzo ją to połączyło z Rilkem, bo Rilke też dosyć wcześnie zrozumiał i odkrył Cezana i wymieniali listy na ten temat.
No właśnie, Rilke, prawda? To znaczy zdaje się tym miejscem zawiązania tego węzła dramatycznego jest Worpswede, prawda? Gdzie ona się poznaje z Klarą Westhoff, później Rilke.
Tak, no bo ja nie powiedziałam dosyć ważnego punktu na jej mapie wykształcenia, bo to jest kolonia artystyczna Worpswede, która jest pod Bremą, 30 kilometrów od Bremy. Ona by pochodziła z Bremy i jej ojciec właśnie jako człowiek kulturalny, jako kulturalny mieszczanin wiedział, że tam w pobliskich lasach działa taka kolonia pejzażystów, trochę wzorowana na szkole Fontainebleau. I któregoś lata oni tam pojechali na wycieczkę i Paula wybłagała, że chce tam zostać i została uczennicą Fritza Mackensena, który już wcześniej przyjmował trochę dziewczynek. Zresztą w tym okresie właśnie lekcje rysunku dla kobiet to było trochę, to znaczy to był sposób do robienia dla profesorów akademii. No właśnie kobiety nie były zwykle traktowane poważnie jako artystki, ale malarze bardzo się cieszyli z dużego grona studentek, bo to był bardzo dobry dochód. No, także ona trafiła do Worpswede i tam w 900 roku przyjechał z Rosji 24-letni Rilke.
No tak, no ale jest jeszcze Klara, prawda?
Tak, to znaczy Paula Modersohn-Becker się tam zaprzyjaźniła z Klarą Westhoff, która była aspirującą rzeźbiarką i w tym gronie młodzieżowym imponowała tym, że raz odwiedziła chyba studio Maxa Klingera i wybierała się do Paryża na dalsze studia. I one zostały takimi nierozłącznymi przyjaciółkami. No i potem no, w, w, w ciągu następnych lat zawiązał się jakiś węzeł przyjaźni i też przyjazno-miłosny.
Tak, ale mówisz, że ty poznałaś Paulę Modersohn-Becker dzięki Rilkemu, ale ta relacja chyba nie była aż tak ciepła, tak? To znaczy Rilke raczej był takim tyranem, który no właściwie trochę niszczył życie jej przyjaciółki, nie?
No nie był, to znaczy nie powiedziałabym, że był tyranem. On był zachwycającym, ulotnym, eterycznym poetą. Ja mam w ogóle do niego mieszany stosunek, bo ja mu nie mogę jakoś tego wybaczyć, że był tak wspaniałym poetą i tak marnym człowiekiem. To znaczy nie... To znaczy może nie marnym, ale on jakby się był poetą, który się nie nadawał do chodzenia po ziemi. I on się w Pauli Modersohn-Becker chyba zakochał, czy jakoś zauroczył. Na to wygląda, że on się, chociaż on się w zasadzie zauroczył jednocześnie i Paulą Modersohn-Becker, i Klarą Westhoff, i całym tym połączeniem tego, że są kobiety, które są takie w takich pięknych sukniach i jeszcze malują, i z tym, że jemu się podobała bardziej idea tego, że ona maluje, bo nigdy nie, bo jej obrazy zobaczył dopiero po 5 latach. Także jemu się podobało to, że jest młoda kobieta, która zapatrzona słucha jego natchnionych słów i on dosłownie o tym w ten sposób pisze, że ma kobiety, które wydaje mu się, że są idealnymi odbiorczyniami jego natchnionej poezji. No, on się zakochał, ale nie wiedział, że ona była już w tym czasie zaręczona z innym malarzem z tej kolonii, z Otto Modersohnem. No dostał kosza i wygląda na to, że no nagle wyjechał z Worpswede, wygląda na to, że być może z tego powodu, że dostał kosza. A potem, ale przyjaciółka Pauli Modersohn-Becker się bardziej postarała i no zakręciła się wokół niego. I wkrótce potem spotkali się ponownie w Berlinie i zaręczyli i pobrali.
No tak, ale chyba te śluby następują miesiąc po miesiącu, prawda? Najpierw bierze Rilke z Klarą,
tak.
Miesiąc później obydwa, a nie, jeden miał być, jeden był w Worpswede, tak? A drugi miał być w Worpswede, ale nie
ale
był.
Ale był w pobliżu, w pobliskiej wiosce, z której pochodziła żona Rilkego. To znaczy, no, Rilke zaliczył wpadkę i dlatego ślub odbył się bardzo szybko, a Paula Modersohn-Becker wyszła za 10 lat starszego malarza, wdowca z Otto Modersohna.
No tak, ale ta wpadka jest w gruncie rzeczy znacząca. To znaczy, tak jak Klara jakoś, żona Rilkego, rzuca się w to małżeństwo i wydaje się, że ona w pewnym momencie tak się w nim rozpływa, w tym małżeństwie. Tak Paula ma potrzebę zachowania cały czas takiej niezwykłej indywidualności. Właściwie po co jej było to małżeństwo?
No, ja myślę, że ona się bardzo zakochała. To znaczy... No... No, można też uznać, że w tym moment był idealny, dlatego że kończyły się środki do życia i w tym momencie pojawił się malarz, który był no, już uznany i dobrze się sprzedawał. A w dodatku no, zbieg okoliczności był o tyle szczęśliwy, że to nie był, że nie był człowiekiem no, jakimś bardzo... To znaczy był w pewnym sensie... wyjątkowo liberalny, bo zakładał, że żona malarka nie porzuci swojej pracy. I to było rzadkie, nawet, to znaczy nawet malarze jego czasów, którzy żenili się ze swoimi uczennicami, też malarkami, stawiali na początku warunek, że no, od tej pory będzie żoną wielkiego malarza, a nie artystką.
Tak, ona moim zdaniem nawet nie mieszała mu farb, prawda? To znaczy zupełnie tak jakby była niezależną osobą. Nie,
nie no, ona nie mieszałaby farb nikomu, to znaczy i... No ona była przede wszystkim malarką, a dopiero na drugim miejscu żoną i córką. i we wszystkich innych rolach się znajdowała, ale on pod tym względem był zupełnie wyjątkowy, no, do tego stopnia, że on nawet potem w okresach kryzysu małżeńskiego finansował jej wyjazdy do Paryża, to znaczy wyjazdy w celu dalszego kształcenia i malowania. I nawet w momencie, nawet wtedy, kiedy się rozstawali, wyglądało na to, że on był gotowy do końca swojego życia wspierać ją i jej twórczość, niezależnie od katastrofy związku.
Tak, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, będziemy mówili oczywiście, to znaczy jako o malarce, ale teraz nawiązując do tego tematu, właśnie ona jako malarka bardzo akcentuje siebie jako kobietę, prawda? To jest, jak to zaznaczyłaś w książce, pierwsza kobieta malarka, która maluje swój własny akt, prawda? Co musiało być rzeczywiście wtedy szokujące, nieprawdopodobnie, choćby dlatego, że była pierwsza, prawda? Ale czy to małżeństwo było też rodzajem takiego zaplanowanego stadium rozumienia samej siebie jako kobiety? Znaczy, bo wydawało mi się, że tak to przedstawiłaś, jakby ona zaplanowała, że ona chce siebie lepiej zrozumieć jako kobietę, ona chce poznać wszystkie aspekty życia, tak? Jednym z tych elementów jest małżeństwo, takim od tak, nie?
No ja myślę, że ona miała 24 czy 25 lat i zakochała się myślę, że u tego człowieka znajdowała jakiś spokój, tak to opisywała, spokój, bezpieczeństwo, czułość, pisała, że on jest jak wielki mężczyzna i jak dziecko i miała takie potrzeby dosyć ludzkie i naturalne, które nie miały nic wspólnego z jej malowaniem. Potem, czy nawet bardzo szybko to małżeństwo ją dosyć rozczarowało, czy okazało się, że jej potrzeby emocjonalne są szersze, bo są bardziej żarliwe. Że ten człowiek, który ma zupełnie odwrotny, to znaczy, że ma ich temperamenty są przeciwne i jak jej się wydawało na początku, uzupełniają się, ale okazało się, że po dwóch latach to się stało dla niej dosyć męczące. To znaczy dosyć męczące jest żyć z domatorem, kiedy się chce jechać do Paryża. Dosyć męczące jest żyć z kimś, dla kogo najważniejsze są regularne pory posiłku. No już nie mówiąc o tym, że żyć z malarzem, który osiągnął jakiś poziom, zresztą bardzo wysoki, i nie jest specjalnie ciekawy nowych wystaw i nie jest gotowy zmienić swój styl, który jest rozwinięty i przynosi mu dobrych klientów.
Tak, ale jednak przechodzą ciężki kryzys małżeński. No trochę to jest taki jej kryzys widzenia tego małżeństwa, prawda? Że nie tak to sobie wyobrażała, ale jednak wraca i decyduje się na dziecko, prawda? Jest to taki krok bardzo odważny.
No ja myślę, że to jest, znaczy przede wszystkim ona była malarką, ale chciała też być kobietą w innych sferach życia. Jej mąż był niezwykle znerwicowany, bo jego pierwsza żona, to znaczy nie zmarła w połogu, ale w wynikach, to znaczy gruźlicy, która się pogłębiła po ciąży. No a w tamtych czasach wyglądało na to, że jedynym sposobem na odroczenie takich możliwych komplikacji była abstynencja. I on tak tłumaczył, wiele wskazuje na to, dzienniki Pauli Modersohn-Becker i dzienniki Otto Modersohna wyglądają na to, że ich małżeństwo było białe przez chyba pierwszych 5 lat. No co w końcu musiało się stać udręką dla jednak pełnej namiętności młodej kobiety. Ona miała dziecko, kiedy miała 31 lat, co jest późno, bardzo późno, a w 1907 roku to było niespotykanie późno. I myślę, że to była dla niej, to znaczy, że to była jakaś jej głęboka potrzeba. No, mimo, że ta decyzja powrotu do męża też wynikała trochę z bezradności, to znaczy nie tyle z kalkulacji, co pogodzeniem się z losem. Ona zrozumiała, że nie jest w stanie się utrzymać z malowania, ani na przykład jakiegoś, miała przez moment pomysł z rękodzieła, z jakiejś takiej działalności paraartystycznej, ale to było niemożliwe. Także powrót do męża, ona prawdopodobnie liczyła na to, że w ten sposób zachowa jakiś margines niezależności.
Taki rzecz się umiera na skutek komplikacji po porodzie.
No tak, to znaczy to wygląda jak jakiś taki, to od razu pasuje na historię, na klamrę, tragiczną klamrę biografii. I jeszcze w dodatku ona, kiedy miała 15 lat, to rysowała plany, jakimi kwiatkami ma być obsadzony jej grób i pisała, że na pewno wcześniej umrze. Ale myślę, że nie można się do tego, znaczy to jest przejmujące oczywiście, kiedy się czyta, jest się w połowie dziennika i widać, że rzeczywiście zostało jej jeszcze, że ma 17 lat i że zostało jej niewiele czasu. Ale to był też trochę duch epoki. Ona czytała o innych malarkach, które umarły na gruźlicę w wieku 24 lat. Była taka słynna w tym czasie Marie Bashkirtseff, której dzienniki też zrobiły furorę. Ponieważ to była taka młoda Rosjanka, która miała jakąś niesłychaną ambicję, niesłychany talent i jakąś bezwzględną siłę woli. I dla Pauli Modersohn-Becker ona była modelem. Więc dlatego miała w wieku 17 czy 20 lat, wyobrażała sobie, że pewnie długo nie pożyje.
Tak, no, mówisz o tych dziennikach, które są rzeczywiście jakimś fenomenalnym źródłem dla biografa, ale zarazem ty wyznaczasz jej biografię poprzez obrazy. Znaczy, z jednej strony piszesz, że Paula nie stara się uchwycić chwili, momentu na swoich obrazach, ale jednak ty wyznaczasz jej biografię obrazami, tak? Znaczy starasz się ją zrozumieć poprzez jej obrazy, wyznaczasz kolejne stadia jej życia nimi, prawda? Jak to w gruncie rzeczy było z tymi obrazami?
No to znaczy myślę, że to polega na tym, że pisanie biografii malarki ma sens dlatego, że była malarką i dlatego, że jej obrazy są przejmujące i że w nich widać jakiś rozwój, czy zmianę, czy odkrywanie siebie. To, co piszę w dzienniku, to znaczy to jest wielkie szczęście dla kogoś, kto chce się o niej czegoś dowiedzieć 150 lat później, że prowadziła dzienniki, notowała swoje uczucia, ale w pewnym sensie dzienniki napisane sprawnie, rozlewnie, trochę w dziewczyńskim stylu, chociaż w pewnym sensie godnym podziwu, bo widać, że to jest jakaś norma literacka tamtego czasu, ale nie dorastają do obrazów. Taki argument podał Rilke, którego rodzina po jej śmierci poprosiła o zredagowanie dzienników. I on uważał, że te dzienniki w ogóle nie powinny ujrzeć światła dziennego, dlatego że one nie mają nic wspólnego z tym, jaka ona była dojrzała w malarstwie. I oczywiście nie miał racji, bo dzienniki istnieją, żyją swoim życiem, ale w pewnym sensie trzeba o tym pamiętać, że ona prowadziła zapiski, tak jak widać, tak jak wszyscy prowadzili. Jej mąż też prowadził o tym, czy jest zadowolony z ostatniego obrazu i jest poirytowany żoną albo właśnie zachwycony jej pojętnością i bystrymi uwagami o jego nowych obrazach. Także to robili wszyscy.
No tak, chociaż trudno się zgodzić z tym, co powiedziałaś przed chwilą, to znaczy, że one nie dorastają do obrazów i są napisane takim trochę dziewczyńskim stylem. To są twoje tłumaczenia tutaj, ale one wyglądają na po prostu fenomenalne fragmenty prozy. To znaczy, to był oddzielny temat, o którym mieliśmy rozmawiać, to znaczy o fenomenie jej dzienników, a ty nagle podeptałaś 6 pytań.
Nie, to znaczy ja nie mówię, że to jest strasznie zła proza. To znaczy to nie jest zła proza. Dla mnie one są były fascynujące i przejmujące i nawet łatwo mi się przedrzeć przez tą warstwę egzaltacji. To znaczy, która wydaje mi się, że troszeczkę trzeba o tym pamiętać, czy oddzielać to, co jest stylem epoki, to, co jest wzruszeniem młodej dziewczyny, ale po prostu jej obrazy wyprzedzają jeszcze to co pisze w dziennikach o nie o kilkadziesiąt lat, ale jej obrazy są jednak mimo wszystko dużo mądrzejsze niż jej pisanie.
Tak, no bo rzeczywiście te dzienniki, można powiedzieć, estetyzują, a obrazy mają coś wspólnego z poetyką brzydoty, prawda? Zresztą nawet tak to nazywasz.
No nie, poetyka brzydoty to może to jest taki jeden autoportret, który gdzieś tutaj się pojawi, w którym chyba eksperymentowała. Zresztą to znaczy to robi ogromne wrażenie, jak można się w autoportrecie to znaczy nie oszpecić, bo to było się mijało z, to znaczy bo jest w tym obrazie jakaś prawda obrazu, a nie upiększanie siebie w autoportrecie. Tak były jej obrazy postrzegane przez współczesnych, nawet nie krytykę, tylko częściowo krytykę przez współczesnych mieszczań bremeńskich, że to jest poetyka brzydoty. Czy przez jej męża w pewnym momencie, kiedy nie wytrzymał.
Tak, bo jakby pokazujesz, że ona w gruncie rzeczy jest taka pod tym względem niemalże nie do zniesienia. Tak? Znaczy ona idzie do szkoły malarskiej, tak? Znaczy ma nauczycieli, mogłaby się w minimalnym stopniu dostosować, a ona musi w modelu uwydatnić to, co jest najbardziej charakterystyczne, to znaczy, że ma za dużą stopę albo że ma za dużą głowę. Tak? Znaczy w ogóle nie chce dostosowywać się do tych konwencji akademickich. Tak? Znaczy ta jakaś zupełnie anty...
To znaczy, ona weszła w malarstwo, to znaczy konwencje akademickie w tym momencie są straszne. To znaczy malarstwo w Paryżu to panujące, obowiązujące jest straszne. To jest jakieś bouguereau. I to są solidni malarze, którym właśnie nie brakuje akademickiego wykształcenia. Oni potrafią namalować porządny akt. I ona latami się martwiła, że ona może jeszcze nie ma wystarczająco, jak ją ktoś krytykował, to ona właśnie myślała, że może jeszcze nie ma wystarczająco dobrego przygotowania i znajomości anatomii, ale wiedziała, że widzi inaczej. Poza tym w Worpswede byli głównie malarze pejzażyści. Jej mąż był takim pejzażystą, rzeczywiście malarzem przypisanym do swojego żonru. On czasami maluje postacie, ale to są jak stokrotki na brzegu, jakieś kąpiący się chłopcy. Także nie bardzo, ona nie pasowała do swojego otoczenia, do tego, jak się rozwijało malarstwo wokół niej.
No dobrze, no ale ty najpierw Rilke napisał, że jest jakaś kobieta malarka, tak? No tak. Już wyjątkowa sprawa. No ale zobaczyłaś jej obrazy i dlaczego one? Znaczy, dlaczego zdecydowałaś się poświęcić tyle lat życia właśnie na te obrazy?
No myślę, że tutaj jest jakaś fascynacja, żeby dosyć prosta i szczera, bo wydały mi się tak mocne i przejmujące same w sobie jeszcze zanim poznałam jej historię. Poza tym na pewno dosyć uderzające jest to, że ona jest malarką kobiet. Kobiet i dzieci, ale dzieci to też są zazwyczaj dwojczynki. Właściwie jest kilka portretów męża, jeden portret brata, parę portretów brata, a reszta to są kobiety. I to częściowo wynikało z uwarunkowań, to znaczy po prostu albo byli modeli męskich, ona mogła obserwować na akademii. I to były takie akty po Bożemu, to znaczy oni byli ustawieni przez profesora w pozie i to było przygotowanie, żeby się nauczyć anatomii, żeby potem...
No Włosi, zdaje się.
Proszę? Włosi, piękni Włosi, bo uważano właśnie, że Włosi mają szczególnie piękne ciała, które przypominają, że są dziedzicami antyku. I za każdym razem, kiedy przechodzę w tym miejscu, to sobie wyobrażam, tam był w dzielnicy Montparnasse, w takim miejscu, które się nazywa Carrefour Vavin, był targ modeli. Co poniedziałek był targ modeli i tam ci Włosi przychodzili się prezentować, malarze ich sobie wybierali. No i potem, kiedy Paula Modersohn-Becker była w Paryżu po raz ostatni, nie chodziła już do żadnych szkół, tylko właśnie wypożyczała modeli. I to często były całe włoskie rodziny z dziećmi, co bardzo pasowało chyba zresztą tego, co ona chciała malować.
Tak, ale ty właściwie też trochę zmyślasz tu historię taką, znaczy nie mówię teraz, tylko w książce, no. Jeśli chodzi o jej malarstwo, to znaczy wyobrażasz sobie, co by było gdyby, a właściwie powinno byłoby tak być, ale nie było, gdyby ona się znała z Picassem i mogli wspólnie malować czy wspólnie się inspirować, bo rzeczywiście ich poszukiwania formalne są bardzo podobne w tym samym czasie, mieszkają w Paryżu obok siebie, prawda?
To znaczy ja nie mówię, co by było gdyby i nie ma żadnych, to znaczy oczywiście największym marzeniem, jak się jest w środku takiej książki, takiej historii, to jest natrafić na ręcznie pisany bilecik, na którym jedno zaprasza drugie na obejrzenia swojej wystawy i wtedy już wiemy, że ona widziała Picassa. Z tego, co pamiętam, to ona była na jakiejś wystawie, gdzie mogła widzieć jakieś pojedyncze obrazy Picassa z tego z różowego okresu, ale nawet tego nie jestem pewna. No, ale w każdym razie no, jedno, co wiemy, to to, że ona jednak była bardzo przytomna. To znaczy biegała na wszystkie najważniejsze wystawy, które się wtedy odbywały w Paryżu. Także te najbardziej postępowe. Więc jest niewykluczone, że jakieś prace Picassa mogła widzieć. No ale w każdym razie jakaś zbieżność, no zbieżność poszukiwań jest intrygująca. Nie dlatego, że można jakieś tutaj na siłę dowodzić jakichś wpływów.
Ale piszesz już na samym początku, że ona nie zdążyła zobaczyć narodzin kubizmu. Tak jakbyś sugerowała, że w tę stronę ona mogła się rozwijać.
Bo jest kilka takich obrazów, które... Znaczy, nie ma sensu mówić, że są prekubistyczne, dlatego że jeśli ktoś nie miał związku z Picassem czy z Braciem, ale wydaje mi się, że to są te poszukiwania, które idą w tym kierunku, w kierunku uproszczenia bryły, czy takiego nawet... Nie mają sensu takie spekulacje, czy na przykład ona by przeszła do kubizmu analitycznego i potem wróciła do figuracji. To nie ma żadnego sensu. Może wróciłaby do Worpswede i malowała pejzaże jak jej mąż. To nigdy nie wiadomo, ale wydaje mi się, że kilka autoportretów i portretów dzieci z 1906 roku idzie w tym kierunku takiego skrajnego uproszczenia.
Tak, takiego skrajnego uproszczenia, ale które, jak wiemy, nie wszystkim się podobało. To znaczy, no, Paula Modersohn-Becker była taką czystą Niemką, prawda, rasowo, specjalnie o tym mówię, prawda, bo chciałem zapytać, co się działo z jej obrazami no, w momencie czyszczenia, takiego narodowego czyszczenia galerii, znaczy w czasach Hitlera.
No, mnie przeraża to, że ona była taką czystą rasową Niemką i że ona sobie z tego zdawała sprawę i sama to podkreślała. To znaczy, że ta spekulacja, co by się z nią działo, też mnie później to też mnie trochę przeraża. I to odkrycie, że właśnie dziewczyna, która wychodzi ze środowiska kulturalnej niemieckiej burżuazji, podkreśla, że Modersohn ma takie dziwne nazwisko, ale nie ma w nim nic semickiego. Więc no, ona była bardzo niemiecka, ale w czasach nazizmu z jej obrazami dzieje się coś bardzo dziwnego. To znaczy zwolennik nazistów jest taki przedsiębiorca, właściciel firmy, chyba pierwszej firmy, która produkowała kawę rozpuszczalną, Hag. Zachwycił się jej obrazami, kupił ich całe mnóstwo i postanowił zbudować dla niej muzeum w Bremie. I to jest pierwsze muzeum poświęcone artystce kobiecie na świecie. No i on pisał teksty, w których pisał, że nasza Paula, nasza niemiecka, nasza matka wszystkich niemieckich jasnowłosych dzieci. To znaczy, no, on był nią prawdziwie zachwycony, ale no, jakby próbował ją podciągnąć pod ideologię czystej rasy. O, na przykład, no, to jest idealny obraz wspaniałej aryjskiej kobiety. A z drugiej strony no, nazistom tak strasznie się nie podobały takie znaczy uważali, że te obrazy to są karykatury, to znaczy karykatury macierzyństwa, karykatury. To znaczy zaliczyli ją do sztuki zwyrodniałej, no, właściwie miała. Znaczy paradoksalnie się zaliczyła pośmiertnie, bo na wystawie Entarte te Kunst były bodajże dzieła od 1900 chyba, właśnie nie wiem gdzie się zaczynają, czy od 1909 roku, czy od pierwszej wojny, ale w każdym razie ona się jakby rzutem na taśmie pośmiertnie załapała na wystawę Entarte te Kunst w Monachium.
Tak, dobrze, ale co dalej w takim razie z jej obrazami? Tak, znaczy, co jest z nimi teraz?
To znaczy, co jest z nimi teraz? No, większość jest, to znaczy, może nie większość, ale jeśli chciałoby się zobaczyć je w jakiejś większej grupie, to cały czas działa muzeum w Bremie, o którym ma stałą wystawę tam można zobaczyć na pewno kilkadziesiąt obrazów i rysunków. Poza tym no, jest Muzeum w Worpswede, które nie jest no, szczególnie bogato zaopatrzone, ma trochę zdjęć, kilka obrazów, no, ale w każdym razie istnieją wszystkie te miejsca, w których ona działała. I no, to nie jest już wioska na torfowiskach, gdzie żyją zacofani chłopi, którzy mówią dialektem, ale ciągle to jest miejsce w lesie, do którego nie dojeżdża komunikacja publiczna, więc to warto się tam wybrać. No jest sporo jej obrazów w różnych niemieckich kolekcjach publicznych w Berlinie, w Hanowerze, w Dreźnie. No i bardzo dużo obrazów i rysunków w rękach prywatnych.
Jak ty się dobijałaś do tych wszystkich ludzi? Znaczy, jak ich udało ci się złapać? Bo wydaje się, jakbyś poznała wszystkie te obrazy.
No to znaczy nie. No, ja mam przede wszystkim katalog Raisonné, bo jest już katalog Raisonné obrazów, nie ma jeszcze katalog Raisonné rysunków. Poza tym, znaczy zaczęłam na szczęście właśnie dobrze, bo od dużej wystawy, więc to jest taki sposób, żeby poznać malarza naprawdę. To znaczy zobaczyć naraz wiele, wiele jego obrazów, nie poznawać go tylko z reprodukcji. Potem pojechałam do Berlina i tam odszukałam galerię pana Wolfganga Wernera, który jest no, marszandem, ale jednocześnie jest przewodniczącym Fundacji Pauli Modersohn-Becker i zawiaduje, no, w każdym razie wie o wszystkich obrazach i rysunkach, wie gdzie one się znajdują i w czyich rękach. No i potem jeszcze udało mi się zobaczyć w zeszłym roku dużą wystawę w Danii, która w trochę zmienionej formie będzie pokazywana w tym roku wiosną w Paryżu.
Dobrze, a teraz może takie pytanie rzeka, a zarazem trochę pytanie jako klamra, to znaczy... Paula przed pisaniem książki i teraz, to znaczy po napisaniu. Znaczy ta rzecz, która jest dla ciebie najważniejsza, czy ten punkt ciężkości się jakoś zmienił?
To znaczy dla mnie punkt ciężkości się zmienia, jak staję przed obrazem. To znaczy widzę właśnie, kiedy byłam już na wystawie w Danii, to było już po napisaniu książki i oczywiście, to znaczy w cudzysłowie wszystko wiem, ale nagle widzę obrazy, które są olśniewające i nie mam słów. I wydaje mi się, że wszystko napisałam źle i wszystko jest zupełnie inaczej niż myślę i że trzeba by to powiedzieć inaczej. No ale to tak, znaczy, naturalne.
Ale coś, Coś zmieniałaś po tej wystawie?
Nie, no to znaczy zmieniałam różne techniczne szczegóły. To znaczy po wystawie dopiero jakoś ruszył cały proces wydawniczy i pracowałam jeszcze nad przypisami i poprawiałam błędy, które można poprawiać bez końca, ale nie, to znaczy nie zmieniałam już ogólnego kształtu książki, ale to jest takie poczucie zawsze przed obrazem, że wszystko, co się wcześniej powiedziało, jest... rozmija się i nie ma sensu.
Tak, ale jakiś taki pierwiastek też w niej najbliższy dla ciebie. To znaczy nie chodzi tylko o malarstwo, ale o to, w jakich aspektach ona stała się tobie bliska. Powiedziałeś, że no problemy nazistowskie, to znaczy, które całe szczęście się nie udały koniec końców, dlatego że tego nie dożyła, ale trochę cię odstręczały. Ale co
nie,
pozostało
nie odstręczały. Bliskie? To znaczy przestraszyło mnie to, że to jest w jakiś taki sposób... Znaczy, no nigdy nie niewinny, ale jakby to jest naturalny antysemityzm, który gdzieś się niespecjalnie intelektualnie jakby dojrzały czy przemyślany, bo ona była mało zainteresowana ideologią. Ale no pewnie mnie zbliżało to, że przejęło mnie to, że ona tak wcześnie umarła i że artystka, która tak wcześnie umarła, która się no w pewnym sensie szarpała między życiem a sztuką. Problem szarpania się między życiem a sztuką najgłębiej zbadał Rilke i rozstrzygnął go na korzyść sztuki. To znaczy, no, Rilke mówi, życie, znaczy w sensie relacji z ludźmi, bycia dla innych, uczuć, miłości, jest niemożliwe dla kogoś, kto chce się oddać sztuce. I myślę, że w tym miejscu się spotykał z Paulą Moderson-Becker, że ona w pewnym sensie też w każdym jakimś ostatecznym wyborze stanęłaby po stronie sztuki. A ja się z nią w pewnym sensie, to znaczy i podziwiam i się wadzę, to znaczy najbardziej wadzę się z Rilkem, który jest pod tym względem bardzo kategoryczny, który mówi, że na przykład małżeństwo to jest chronienie nawzajem swojej samotności. No ale ja myślę, że ona byłaby mu bliska, a ja zrozumiałam, że ja jednak nie, że ja w każdym ostatecznym wyborze wybrałabym życie. No ale też dlatego, na pewno dlatego, że ja nie mam takiego talentu od Boga, jaki ona miała, to znaczy od Boga czy nie od Boga, ale jakiś wielki, to znaczy wielki talent dany z góry i jakieś bardzo głębokie poczucie, że trzeba się nim opiekować.
Ale poświęcenie się pracy u niej, znaczy jednak ona się też sama z tym wadziła, prawda? Czy sztuka, czy życie?
No oczywiście, że się wadziła. To znaczy nie była gotowa zrezygnować z życia całkowicie. To znaczy Rilkemu przyszło to jakoś z łatwością. No, był, no, nie dotykał ziemi i nie było mu trudno poświęcić osób, które były po drodze. No, dla niej to nie było tak samo naturalne, ale myślę, że to było, że sztuka i jakieś takie życie, może możliwość życia nią głęboko i całkowicie i w jakimś, no właśnie jakoś bezwzględnie było dla niej możliwe, w każdym razie przez długie okresy.
Już musimy kończyć, ale może... Ktoś z Państwa chciałby się aż westchnąć, jaka szkoda, że Ania mogłaby opowiadać i opowiadać, ale może ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie. To jest moment krępującej ciszy, więc ja będę coś mówił na wszelki wypadek w tym czasie, ale to nie jest obowiązkowe, ale nie jest też przerażające. Znaczy, to uwalniamy od tego obowiązku, tak? Tak, a autorka na pewno z przyjemnością podpisze egzemplarze książki. Bardzo Państwu dziękujemy. Mamy nadzieję, że miło z Państwem spędzili ten wieczór. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.